Czcigodny ojcze, dyrektorze, założycielu wyższej uczelni, jego magnificencjo rektorze, ojcze rektorze, ekscelencjo księża arcybiskupie, ekscelencja księża biskupi, szanowni państwo, wykładowcy uczelni, przedstawiciele władz państwowych, panie marszałku. Wybaczcie za pewną tremę, ale muszę wam powiedzieć, że jako minister i osoba publiczna, która już nie raz mierzyła się z różnymi wyzwaniami przemawiania w różnych okolicznościach i miejscach, nigdy nie było mi dane mieć tego zaszczytu, by występować w ramach inauguracyjnego wykładu na wyższej uczelni, zwłaszcza tak zacnej uczelni. Dzieliłem się swoją tremą dziś rano telefonicznie z ojcem dyrektorem, mówiąc, że nie wiem, czy podołam temu wyzwaniu, ale mam nadzieję, że dam radę przy waszym wsparciu i przy wsparciu też ojca rektora, który kiedy zadał mi pytanie przed wieloma tygodniami, to było kilka miesięcy temu, czy zechciałbym ten wykład przedstawić, zadałem sobie z kolei jak w myślach pytanie, czy abym był godzien tej roli, tej misji, tego właśnie zaszczytu w tak wspaniałym gronie, na tak wspaniałej, wyjątkowej polskiej uczelni, odgrywającej tak istotną rolę w naszej rzeczywistości, tworzącej nową jakość w obszarze kultury, w obszarze wartości, stawiającej na pierwszym miejscu Pana Boga, Kościół i służbę ojczyźnie. Czy jestem rzeczywiście godzien, by to zadanie podjąć i mu sprostać? Bo przecież tu zwykle, jeśli patrzymy lata wstecz, w tym miejscu i w tej roli występowali profesorowie, wybitni wykładowcy, świetni naukowcy, znakomici mówcy, którzy potrafili porywać publiczność swoimi przemówieniami, a przecież ja żadnej z tych akurat cech czy umiejętności nie posiadam. No ale ojciec rektor wskazał, że tu moja rola jest inna, mianowicie ma się sprowadzić do tego, aby podzielić się w zasadzie refleksją jako praktyka, jako człowieka, który jest tą, czy znalazł się w pewnej roli służby państwu. Służby związanej z doświadczeniem i zdobywaniem praktyki, codziennej praktyki rządzenia w obszarze urzędu, w zasadzie dwóch urzędów, bo to teraz jest urząd ministra sprawiedliwości, to jest jedno, można powiedzieć, zadanie i drugi, niezależny, można powiedzieć, urząd, który łączy w ramach tej unii personalnej tych dwóch urzędów osoba ministra sprawiedliwości, czyli urząd prokuratora generalnego. I w tym zakresie pozwolę sobie na pewne refleksje wynikające właśnie z takich spostrzeżeń z praktyki, ale które myślę, że dotykają też i sfery nauki i mogą być też inspiracją i podstawą do przemyśleń i do zmiany postaw, a też i może zachętą i motywacją dla tych z państwa, tych z was, kieruję te słowa do studentów, którzy jesteście na drodze do wejścia w przyszłości w sferę zawodową, sferę publiczną, sferę służby publicznej również. I być może te pewne refleksje, te doświadczenia mogą też i służyć wam pewnym przemyśleniu i zachęcie do motywacji, która będzie was prowadzić już w życiu publicznym. Szanowni państwo, wymiar sprawiedliwości to też i prawo. Przede wszystkim dobre prawo, które jest naszym wyzwaniem jako twórców tej sprawiedliwości. Takie prawo, które jest zespołem norm prawnych, w sensie pozytywnym, pozytywistycznym, oczywiście definiując prawo, które tak kształtuje poszczególne dziedziny ludzkiego życia, że ułatwia, a nie utrudnia codzienne funkcjonowanie, że sprawia, że ludzie czują się bezpiecznie, że czują, że działają w ramach systemu sprawiedliwego, systemu, który potrafi stanąć w obronie wtedy, kiedy są pokrzywdzeni, który daje im szansę rozwoju wtedy, kiedy z tej szansy chcą skorzystać ku własnej korzyści, ale też i otoczenia, państwa jako wspólnoty. Ale jeszcze jest coś bardziej generalnego, coś bardziej ogólnego, co kryje się za tym prawem, to są wartości, które porządkują ten system prawny i na których ten system prawny, system norm prawnych się zasadza. Takie wartości jak wolność, jak życie, jak zdrowie, jak własność, To są wartości, które obudowane są określonymi normami, opatrzonymi sankcjami prawnymi w różnych dziedzinach, w różnych dyscyplinach prawa, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego i one tą rzeczywistość porządkują, a nad nimi są już instytucje prawne, które tym prawem się posługują. To jest bardzo skomplikowany system, który w dużym stopniu waży o powodzeniu państwa, o jego sprawności działania albo o tym, że to państwo działa w sposób nieudolny i jest takim państwem, jak to ktoś mawiał, które praktycznie nie istnieje. Od prawa bardzo wiele zależy, od dobrego prawa bardzo wiele zależy. Ale jeszcze więcej zależy tak naprawdę od tego, co jest na początku, czy od wartości. Te wartości nie są niczym, czymś niezmiennym. Bo niby prawo rodzinne chroni rodzinę, chroni wolność sumienia, chroni wolność wyznania, ale to, jak to prawo jest interpretowane, jak te normy są wykładane w ramach stosowania prawa przez sądy, przez administrację, przez prokuraturę także, wiele zależy od czynników często zewnętrznych, które dzieją się wokół prawa. Wiele zależy od środków masowego przekazu, wiele zależy od aktywności w obszarze, w domenie szeroko rozumianej publicznej, różnych grup obywatelskich, też środowisk naukowych. Wiele zależy od presji, jaka jest wywierana na tych, którzy to prawo stosują, ale też i tych, którzy to prawo tworzą. I podzielę się z Państwem takim, można powiedzieć, doświadczeniem z ostatnich dni, z ostatnich tygodni, które skłoniło mnie do decyzji o zawetowaniu konkluzji Rady Europejskiej związanej z podstawami, taką kartą praw podstawowych, podstawowymi prawami człowieka, które w ramach tej konkluzji miały być omówione i zdefiniowane i wskazane tam być zagrożenia i zalecenia w tychże konkluzjach dla Komisji Europejskiej, dla Parlamentu Europejskiego i wreszcie dla Rady, by tworzyć właśnie prawo. Prawo, które będzie nas obowiązywało. W pewnej ważnej dla nas, szczególnie tutaj na tej katolickiej uczelni, dla nas chrześcijan dziedzinie. Otóż te konkluzje w mojej ocenie w sposób bardzo jednostronny opisywały dzisiejszą rzeczywistość dzisiejszej Europy, wskazując na rzekomą, bo może bardzo w sposób przesadzony, wskazując na procesy dyskryminacji niektórych tylko grup osób, a pomijając całą przestrzeń nieprawości, zła, mowy nienawiści, która adresowana jest wobec innych grup obywateli, bardzo licznych obywateli Unii Europejskiej, w tym obywateli polskich. Otóż w tych konkluzjach, w tym projekcie konkluzji, które zostały mi przedstawione komisarzowi sprawiedliwości do zaakceptowania, znajdowały się bardzo mocno wyeksponowane wartości związane z zakazem dyskryminacji środowisk tak zwanych LGBT, środowisk homoseksualnych, środowisk mniejszości seksualnych, gdzie poświęcono temu ogromny rozdział, eksponowano zakres zagrożeń w krajach europejskich, domagano się rozmaitych zmian w prawie, w tym przywilejów, które te środowiska powinny uzyskać, aby te dyskryminacyjne zachowania zostały usunięte i aby ich status poprawił się w świetle właśnie oczekiwań wszystkich krajów, które na tą konkluzję miałyby się zgodzić. Nie mogłem zgodzić się na taki kształt konkluzji. Nie mogłem zgodzić się nie tylko dlatego, że nie podzielam jako minister sprawiedliwości opisu rzeczywistości tam zawartej, ale nie mogłem się zgodzić przede wszystkim dlatego, że nie podzielam tego, co tam się nie znalazło. W tym sensie uważam, że te konkluzje, ten projekt zafałszywał rzeczywistość, bo tam nie było ani słowa o tym, że dzisiaj we współczesnym świecie, ale też i w Europie, w ogromnym stopniu podmiotem dyskryminacji, mowy nienawiści, niechęci, a także i czynów agresji, a także zachowań kryminalnych padają ludzie, którzy mają odwagę przyznawać się do swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Padają ci, którzy definiują się jako chrześcijanie i tylko dlatego, że są chrześcijanami, spotykają się z aktami wrogości, niechęci, nienawiści, a nawet i czynów kryminalnych i zabójstw. Wskazywałem przykłady księdza we Francji, który został zamordowany w trakcie sprawowania mszy świętej. Wskazywałem przykłady młodej kobiety w Niemczech, w Bawarii, która została zamordowana z tego tylko powodu, że chciała przejść na katolicyzm przez uchodźcy z Afganistanu. Wskazywałem przykłady zamachów terrorystycznych, które były dyktowane i motywowane względami nienawiści religijnej, nienawiści wobec chrześcijan właśnie, które często w przestrzeni publicznej są przemilczane. Wskazywałem konkretne zdarzenia związane z czynami kryminalnymi, zbrodniami, ale też i z aktami innej formy niechęci, nienawiści czy dyskryminacji, które spotykały chrześcijan w szkołach, w urzędach. Na przykład zwolnienie z urzędu w administracji w Wielkiej Brytanii człowieka, dlatego że skrytykował czy poddał wątpliwość model rodziny forsowany przez tamtejszy rząd model rodziny. Czy wymuszanie na rodzicach wbrew w ich zgodzie kształtowania dzieci w szkole, indoktrynowania w oparciu o ideologiczne założenia, z którymi oni się głęboko nie zgadzają. Założenia, które są sprzeczne z wiarą i z nauką, która dla chrześcijan i dla katolików jest ważna. Wskazywałem konkretne przejawy aktów agresji, można powiedzieć w tym sensie, ze strony państwa, które jest wprzęgane w ten właśnie mechanizm wywierania negatywnego nacisku na ludzi, którzy mają tą odwagę przyznawać się do tego, że są chrześcijanami, że są świadkami Jezusa Chrystusa. I okazuje się, że moje propozycje, które spotkały się ze wsparciem ministra sprawiedliwości Węgier, te propozycje zostały odrzucone przez większość krajów Unii Europejskiej, zostały odrzucone przez Komisję Europejską. Nawet wtedy, kiedy zgodziłem się w całej, można powiedzieć, rozciągłości przyjąć rozwiązania promowane przez w projekcie, przez Komisję Europejską dotyczące właśnie środowisk LGBT. Zgodziłem się nie dlatego, że podzielam opis tam zawarty, ale zgodziłem się dlatego, że chciałem, aby po raz pierwszy w tego rodzaju dokumencie znalazła się wzmianka o tym, że na świecie, w tym w Europie, są też przejawy i akty dyskryminacji wobec chrześcijan, ale też wobec wyznawców judaizmu w ramach prawdy. Również i ten pasus oczekiwałem, że znajdzie się w tym dokumencie. Otóż spotkało się to z twardą odmową. Ważniejsze dla tych ludzi było to, aby zablokować wzmiankę o chrześcijanach, o dyskryminacji chrześcijan, niż to, żeby znalazły się tam nawet zapisy, o które walczyli, związane z w ich ocenie z ogromną dyskryminacją i prześladowaniem środowisk mniejszości seksualnych dzisiaj w Europie. Skąd ta niechęć? Skąd ta perswazja tych środowisk, które tak mocno forsują własny punkt widzenia, odrzucając wrażliwość chrześcijańską, odrzucając wrażliwość przecież ogromnej części mieszkańców Europy, obywateli Europy, którzy są chrześcijanami, i odrzucając oczywiste fakty, prawdziwe wydarzenia, do których się odwoływałem. Otóż ta niechęć wydaje się mi swoje źródło też i w braku odwagi. Brak odwagi też i nas, polityków, ale nas też i obywateli, nas, wyrazicieli opinii chrześcijańskiej, którzy właśnie w Europie, o której mówił tutaj pan europoseł Mirosław Piotrowski, w Europie wycofali się, takie upatrzone pozycje, gdzieś chowając się i wstydząc się swoich własnych wartości, wstydząc się własnych tożsamości, nie mając odwagi być właśnie świadkami tego, że te wartości, które są im bliskie, będą bronić również w obszarze publicznym. Wmawia się nam, że my musimy i powinniśmy zamknąć się w niedzielę w kościele i tylko wtedy być chrześcijanami i możemy ewentualnie jeszcze przyznawać się do naszych wartości w domu rodzinnym za zamkniętymi murami. Otóż jestem przekonany, że to właśnie działalność wszystkich tych dzieł, które powołał do życia ojciec dyrektor wraz z całą rodziną Radia Maryja, uczelni, radia, naszego dziennika i wielu związanych z tymi dziełami środowisk. To właśnie jest przykład, pozytywny przykład też dla nas polityków, odwagi w dawaniu aktywnego świadectwa własnym wartościom, odwagi w obronie wartości. Odwagi w obronie wartości, które potem, kiedy dochodzi do tworzenia prawa, przekuwane są na język norm prawnych. Przekuwane są na konkretne instytucje prawne, które mówią o rodzinie, o jej kształcie, o małżeństwie, które zakładają rozmaite rozwiązania pozwalające na nietolerowanie bądź tolerowanie pewnych postaw w przestrzeni publicznej, które pozwalają na przykład na to, aby drukarza, który nie chce angażować się w promocję środowisk LGBT, skazywać na karę grzywny, a jeśli by się nie podporządkowało, to w perspektywie kary aresztu, które pozwalają na to, aby usuwać krzyże z przestrzeni publicznej, które przyzwalają na kpienie z wiary, na promowanie nihilizmu, na kwestionowanie świętości, świętych wartości dla chrześcijan poprzez takie pseudosztuki, jak na przykład klątwa, które przyzwalają na tego rodzaju właśnie akty dyskryminacji, mowy nienawiści pod często szyldem pseudosztuki, a wszystko to jest skierowane na to, aby tą przestrzeń wartości związaną z chrześcijaństwem, związaną z korzeniami, z jakich wyrosła Europa, gdzieś odsunąć na margines, tak naprawdę zupełnie zniszczyć. I my musimy mieć odwagę. Państwo jako młodzi ludzie muszą mieć odwagę bronić w swoim obszarze waszego funkcjonowania kiedyś w przyszłości w zawodzie, jaki będziecie realizować. Często będziecie dziennikarzami, będziecie ludźmi sztuki, ludźmi kultury, ale też musicie mieć odwagę wtedy, kiedy przyjdzie wam działać na polu publicznym, działać w polityce. Trzeba mieć odwagę, dawać świadectwo, bronić tych wartości po to, aby można było później w procesie tworzenia prawa tym wartościom nadawać kształt konkretnych regulacji, bronić je wtedy, kiedy dochodzi do tworzenia instytucji związanych z rodziną, związanych z przestrzenią, która ma kluczowe znaczenie dla zachowania wolności i swobód religijnych. Prawo, jednym słowem, opiera się na wartościach, ale prawo to też sprawne i umiejętne ułożenie norm tak, aby tą rzeczywistość, którą mają te normy regulować, można było w sposób skuteczny realizować w codziennej rzeczywistości. Pozwólcie Państwo, że odwołam się już do konkretnych rozwiązań, które przychodzi mi realizować jako ministrowi sprawiedliwości w obszarze tworzenia dobrego prawa. Właśnie tej rzeczywistości norm prawnych, które budujemy po to, aby instytucje polskiego państwa oparte na tych podstawowych wartościach, o których tutaj wspomniałem, mogły dużo lepiej służyć polskiemu społeczeństwu, służyć polskim obywatelom. Otóż tak jak wspomniałem, nie ma sprawiedliwości bez dobrego prawa. Nie ma w mojej ocenie wolności, też w wymiarze osobistym, tej, która dotyczy każdego z nas, ale nie ma też wolnego rynku i swobody działalności gospodarczej. Jeśli w państwie nie obowiązują cywilizowane, dobre normy określające uczciwe zasady postępowania w poszczególnych gałęziach prawa właśnie. Nie ma też rozwoju bez spokoju, bez bezpieczeństwa. A to bezpieczeństwo właśnie w dużym stopniu jest uzależnione od dobrze skonstruowanego prawa. Dotyczy to zarówno każdego obywatela, jak i obrotu gospodarczego. Prawo, dobrze skonstruowane prawo, determinuje rozwój państw, determinuje rozwój społeczeństwa, determinuje rozwój gospodarki, rozwój wielkich firm i małych przedsiębiorstw rodzinnych. Gdybym miał więc odpowiedzieć, co jest warunkiem sine qua non rozwoju, co jest warunkiem postępu, co jest warunkiem sprawnie funkcjonującej gospodarki, a co za tym idzie w konsekwencji dobrobytu obywateli, to ująłbym to krótko. Dobre prawo, które gwarantuje sprawiedliwy i bezpieczny porządek, w którym funkcjonujemy. Zasadzone na tych wartościach, o których na wstępie mówiłem, bo te wartości mają kluczowe i podstawowe znaczenie. Dla mnie sprawiedliwe i bezpieczne państwo, które zakorzenione jest właśnie na tym prawie, to nie tylko właśnie sprawne sądy, za które odpowiadam w ramach reformy, Te sądy teraz reformujemy, o to toczy się bój. To nie tylko sądy, które zwalczają patologie i normują porządek społeczny w wielu dziedzinach. Dla mnie sprawiedliwe i bezpieczne państwo to też nie tylko skutecznie działająca prokuratura, za którą również odpowiadam jako prokurator generalny, która po dokonanej przez nasz rząd reformie, zmianie organizacji, zmianie funkcjonowania odnosi w wielu dziedzinach już ważne sukcesy, zwłaszcza w zakresie zwalczania przestępstw finansowych dotyczących tak zwyczajnych Polaków, jak i w szczególności wielkich afer gospodarczych. Oczywiście, jeśli spojrzymy na prokuraturę, mogę powiedzieć, że mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia, że mamy jeszcze tam ogromne obszary wymagające poprawy, że brakuje nam bardzo ludzi kompetentnych, sprawnych, wytrawnych prawników, którzy z pasją będą realizować te cele, które wyznaczamy im w ramach sprawowanego urzędu. Ale nad tym wszystkim pracujemy, dając też szansę młodym ludziom, młodym prawnikom poprzez Szkołę Wymiaru Sprawiedliwości, Szkołę Sędziów i Prokuratorów, która jest w Krakowie, by zdobywali umiejętności i szlify, by przechodzili trud ciężkich egzaminów, by nabywali też umiejętności i wiedzy w obszarze etyki i by w przyszłości zasilali środowisko polskich sędziów i prokuratorów, co dla nas niezwykle ważne. Mam też nadzieję, tutaj nawiązując do wypowiedzi pana profesora ministra zdrowia, że kiedyś ojciec dyrektor też podejmie bardzo ważne decyzje związane z rozwojem uczelni i pomyśli o stworzeniu Wydziału Prawa. Wydziału Prawa, który też i będzie dla nas wielkim zasobem wsparcia tych przyszłych kadr, sędziów, prokuratorów, którzy tak bardzo, bardzo potrzebni są dla dobrego funkcjonowania państwa. Ale prawo, które jest gwarancją bezpieczeństwa zarówno dla obywateli, jak i firm obrotu gospodarczego, dobre prawo ma dawać pewność, jak wspomniałem, że nikt z nas nie zostanie oszukany, że nie zostanie okradzony, że nie znajdą się cwaniacy, którzy wykorzystają słabość i luki w tym prawie. Ma dawać każdemu gwarancję, że jeśli padnie ofiarą przestępstwa, to w jego obronie stanie ten wymiar sprawiedliwości. I będzie on dysponował odpowiednio skutecznym, sprawnym orężem, aby stanąć skutecznie w obronie tego pokrzywdzonego czy poszkodowanego obywatela. Muszę zastrzec jedno, że sprawiedliwe i bezpieczne państwo to nie jest państwo pobłażliwe dla przestępców. To nie jest państwo, które patrzy przez palce zarówno na bandytów zagrażających zwyczajnym obywatelom, jak i na przestępców gospodarczych, którzy są zagrożeniem dla uczciwych przedsiębiorców i którzy żerują na państwie. I tu także jest potrzebne dobre, przemyślane, odpowiednio dostosowane do często bardzo skomplikowanych dziedzin, których dotyczy prawo. Kary muszą być odpowiednio surowe, bo straszały od popełnienia przestępstw. Muszą być dotkliwe dla skazanych, ale dawać też ofiarom poczucie zadośćuczynienia, a wszystkim obywatelom przywracać wiarę w sprawiedliwość. Dotyczy to w równym stopniu przestępstw kryminalnych przeciw zwyczajnym obywatelom, jak i przestępstw gospodarczych. Te drugie to oszustwa, wyłudzenia VAT czy korupcja, które mają zgubne skutki dla rozwoju państwa i dobrobytu jego obywateli. Rolą państwa i prawa jest strzec wolnego rynku, jest strzec swobody konkurencji. Ani państwo, ani prawo nie mogą swoją łagodnością przyzwalać na to, by nieuczciwi przedsiębiorcy okradali tych uczciwych. Nie mogą się godzić na to, by przestępcy w białych kołnierzykach byli zagrożeniem dla uczciwego biznesu i dla gospodarki, ani by żerowali na samym państwie. Rabusie z białymi kołnierzykami u szyi są jeszcze często bardziej bezwzględni, wyrafinowani niż ci, którzy wyrywają komuś torebkę na ulicy. Okradając na miliardy, na grube miliardy, skarb państwa, okradają wszystkich obywateli, zabierając z budżetu państwa pieniądze dla tych, którym są najbardziej potrzebne, dla rodzin z dziećmi, emerytów, osób uboższych, które są zmuszone korzystać z pomocy i wsparcia państwa. Zabierają te szanse na rozwój państwa, rozwój infrastruktury, na wsparcie dla przedsiębiorczości. Oni te pieniądze w sposób przestępczy zabierają dla siebie i my na to nie możemy, jeżeli chcemy, by prawo i państwo dobrze działało, pozwolić. Uczciwym przedsiębiorcom bowiem należy się bezpieczeństwo i spokój. Nieuczciwym zaś aferzystom, tym, którzy chcą wykorzystać okazję, oszukać innych, należy się obawa, a jeśli zajdzie taka konieczność, również i odpowiednio surowa kara. I mogę powiedzieć, że ci drudzy rzeczywiście zaczynają się bać. Dowodem są sukcesy wymiaru sprawiedliwości organów ścigania, o której już przed chwilą wspomniałem. Świadczą one o tym, że dobre i mądre prawo, że sprawiedliwość w tym tego słowa znaczeniu, która jest efektem tego dobrego i mądrego, przemyślanego prawa, może dawać bezpieczeństwo i może napędzać dobrobyt i rozwój. Ten sukces to między innymi poprawa bytu polskich rodzin. Jest on mierzony miliardami euro. Miliardami euro, które udało się odzyskać nie tylko ze szarej strefy, ale które udało się odzyskać właśnie od tych wielkich korporacji przestępczych, można powiedzieć, od tych wielkich mafii zorganizowanych, VAT-owskich, które wyłudzały, międzynarodowych z reguły, które wyłudzały na ogromną skalę ogromne pieniądze z polskiego budżetu państwa. To były naprawdę miliardy. I pokazaliśmy, powiem więcej, udowodniliśmy, że dobre prawo może w sposób skuteczny tą sytuację radykalnie zmienić. Udowodniliśmy, wprowadzając w 2017 roku nowe przepisy prawne ścigające tak zwaną właśnie mafię VAT-owską. Wprowadziliśmy oprócz tych nowego ujęcia prawnego również nowe, znacznie wyższe sankcje karne do 25 lat pozbawienia wolności. I to przyniosło natychmiastowy efekt. Otóż możecie państwo sprawdzić, że w miesiącu, kiedy Sejm uchwalił właśnie te nowe rozwiązania prawne, w tym samym miesiącu do polskiego budżetu wpłynęło dodatkowo 6 miliardów złotych więcej niż było to w roku ubiegłym. Żadne inne okoliczności nie dają się wyjaśnić tej oto sytuacji. 6 miliardów złotych, które są tak ważne dla różnych programów społecznych. Dzięki wprowadzeniu dobrego prawa, przemyślanego i trafionego, jeśli chodzi o walkę akurat z tą formą przestępczości. Można powiedzieć, że zmiany, które wprowadziliśmy w zeszłym roku, jeżeli chodzi o przestępczość VAT-owską, pozwoliły odzyskać około 28 miliardów złotych w ciągu roku. To znacznie więcej niż program 500+, który jest tak ważnym wsparciem dla polskich rodzin. Ale przykład dobrego prawa, przykład uchwalenia prawa i rezultatów w postaci owoców tego prawa, które są namacalne od razu i zauważalne, to nie tylko skuteczna walka z przestępczością VAT-owską. Ten sukces to również skuteczne odbieranie mafii i organizacjom przestępczym pieniędzy pozyskanych w ramach działalności przestępczej, ale też i pieniędzy pozyskanych już z tych pieniędzy, zarobionych z tych pieniędzy pozyskanych z przestępstwa w ramach konfiskaty rozszerzonej. Otóż w zeszłym roku, w 2017, udało nam się zabezpieczyć 1,7 miliarda milionów złotych w ramach właśnie nowej instytucji prawnej, którą wprowadziliśmy, to jest konfiskata rozszerzona. I to jest ogromny postęp w stosunku do lat ubiegłych, kiedy państwo było w dużym stopniu bezradne, jeżeli chodzi o przejmowanie majątków należących do przestępców. Majątków, które później służyły do prowadzenia dalszej działalności przestępczej. Majątków, które były źródłem bezkarności również tych przestępców, którzy korzystali z najlepszych adwokatów, najlepszych ekspertów, najlepszych doradców. A my te pieniądze im teraz coraz bardziej skutecznie zabieramy. I zamiast zatruwać gospodarkę, te pieniądze gospodarce mogą służyć. Mogę państwu powiedzieć, że dzięki nowym zmianom w prawie udało nam się nawet za jednym razem zabezpieczyć kwotę ponad 1 miliard złotych pieniędzy, które zostały przelane na jeden z polskich banków przez kartele narkotykowe, ścigane przez amerykańskie służby. Ucieczce przed nimi trafiły do polskiego systemu bankowego i ponad 1 miliard złotych jest już w dyspozycji polskiego wymiaru sprawiedliwości, a w przyszłości trafi do polskiego skarbu państwa i do polskiego budżetu. To byłoby niemożliwe, gdyby nie zmiany, które zostały wprowadzone, czyli gdyby nie dobre prawo, które jest przez nas uchwalane i wprowadzane w życie. Chciałbym podać jeszcze jeden przykład działania dobrego prawa, bo dobre prawo przynosi czasami od razu efekty, czasami na te efekty trzeba długo czekać, ale jest jeszcze jeden obszar niezwykle ważny społecznie, który pokazuje, że zmiana prawa przyniosła efekt. Chodzi mianowicie o opiekę nad dziećmi. Jest oczywiste, że powinniśmy się troszczyć o dzieci w sposób szczególny, bo one wymagają naszej opieki i oddania, przede wszystkim rodziców, rodziny, ale wiemy też, co można powiedzieć z pewnym ubolewaniem i smutkiem, że niestety nie wszystkie polskie rodziny są gotowe brać na siebie obowiązek i kontynuować opiekę nad dziećmi. Że niestety zdarza się tak, że jedno z rodziców przestaje interesować się własnym dzieckiem, że rodziny się niestety rozchodzą i wtedy to dziecko jest w nieporównywalnie trudniejszej sytuacji niż jego rówieśnicy. I muszę Państwu powiedzieć, że byłem zatrwożony, kiedy dowiedziałem się, gdy objąłem Urząd Ministra Sprawiedliwości, iż Polska jest na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o kraje, w których właśnie w takich sytuacjach, gdy doszło do rozstania rodziców, gdy jeden z rodziców nie wywiązuje się swoich obowiązków, państwo jest bezradne, aby egzekwować te środki, które są przecież podstawowym obowiązkiem rodzica wobec dziecka. Na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o sprawność egzekwowania spośród krajów europejskich. I dlatego też postanowiliśmy zmienić prawo. I zmieniliśmy prawo. Wprowadziliśmy nowe, zobiektywizowane rozwiązanie do kodeksu karnego i efekt był piorunujący. Otóż kwota zaległości alimentacyjnych w kilka miesięcy zmniejszyła się ponad 40%. Te pieniądze, które trafiły do zaniedbywanych dotąd dzieci, to właśnie dzięki tym pieniądzom mogą te dzieci dzisiaj się uczyć, rozwijać, wyjeżdżać na ferie i żyć na podobnym poziomie, jak ich rówieśnicy, którzy mają oboje rodziców. Czy warto więc zmieniać prawo? Czy warto więc udoskonalać prawo? Czy warto więc sprawić, żeby to prawo było bardziej efektywne i dostosowane do sytuacji społecznej, w której ma funkcjonować? Otóż chyba warto. Te trzy przykłady, które Państwu podałem, przestępstwa VAT, konfiskata rozszerzona, sprawy alimentacyjne, są dowodem, że warto pracować nad prawem, warto wprowadzać dobre prawo, że to nie jest tak, że prawo nie ma znaczenia. Prawo ma wielkie znaczenie dla kształtowania rzeczywistości społecznej. Nie ma wolności bez sprawiedliwości, nie ma bezpieczeństwa, nie ma pomyślności, nie ma rozwoju. Nie ma tego wszystkiego bez dobrego prawa. I na tym skupiłem się w swoim wystąpieniu. Ale na koniec chcę jeszcze zaznaczyć, że sprawiedliwość to nie tylko dobre prawo, ale również instytucje i ludzie, którzy tę sprawiedliwość wymierzają i to prawo stosują. To sądy i sędziowie. Od nich obywatele oczekują sprawności, skuteczności, przestrzegania najwyższych standardów. Nie można bowiem mówić o respektowaniu praw obywateli, jeśli postępowania sądowe ciągną się latami, jeśli kolejne afery świadczą o niskim poziomie etycznym i braku niezawisłości sędziów, jeśli wyroki są zbyt często kwestionowane, tak w Polsce przez opinię publiczną, jako rażąco, na przykład współmierne, niskie, niesprawiedliwe, albo też są kwestionowane działania sądów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka z uwagi na przewlekłość, która jest główną chorobą polskiego sądownictwa. A dotyczy to także działalności gospodarczej. Trwające nawet 8 lat i więcej postępowania w sprawach gospodarczych zagrażają funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Również przedsiębiorstw zagranicznych, które inwestują w Polsce, tak tych wielkich i tych małych. Dlatego podjęliśmy się tej fundamentalnej reformy polskiego sądownictwa. Wprowadziliśmy szereg nowych rozwiązań. Przygotowaliśmy nie tylko zmiany ustrojowe, o których jest tak głośno, o które trwa teraz spór, o które toczy się bitwa, ale wprowadziliśmy też, przygotowaliśmy zmiany kodeksów postępowania karnego, kodeksu postępowania cywilnego, czyli tych dziedzin, które regulują szybkość i sprawność toczących się postępowań przed sądami. I one są gotowe i mam nadzieję, że polski parlament będzie nad nim szybko pracował, by wprowadzić je w życie. Wprowadziliśmy już też takie zmiany, o których warto wspomnieć, jak na przykład zasadę losowego wyboru sędziów do prowadzenia spraw, tak aby nikt nie mógł zarzucić, że celowo są wyznaczani sędziowie, żeby wydać stronniczy wyrok. Mimo oporów sędziowskiego środowiska zdecydowaliśmy się wprowadzić jawność oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów, by łatwiej wykrywać ewentualne nadużycia czy korupcję. To bardzo znamienne, że ci sędziowie, którzy dzisiaj tak często powołują się na standardy europejskie w swoich wystąpieniach publicznych, zapominają, że te standardy europejskie zakładają również jawność i transparentność majątków funkcjonariuszy publicznych, w tym sędziów. Utworzyliśmy też w Sądzie Najwyższym autonomiczną izbę dyscyplinarną, która ma rozpatrywać sprawy dyscyplinarne między innymi właśnie sędziów i prokuratorów, którzy działają niegodnie. Chcemy, aby ta izba działała w sposób pryncypialny, aby podejmowała zdecydowane działania wtedy, kiedy sędziowie naruszają godność zawodu, kiedy zachowują się nieetycznie, kiedy pomiatają ludźmi, kiedy nie szanują stron postępowania. Właśnie dlatego tak bardzo potrzebna jest ta izba dyscyplinarna i właśnie dlatego ona jest tak niezwykle krytykowana przez tych sędziów, którzy sami siebie definiują jako nadzwyczajną kastę, bo oni nie chcą tego rodzaju uczciwego sądu dla sędziów i dla prokuratorów. Oni boją się takiego uczciwego sądu. Zdemokratyzowaliśmy wreszcie Krajową Radę Sądownictwa, która w Polsce typuje kandydatów na sędziów. Dzięki reformie równe szanse na wybór do rady zyskali wszyscy sędziowie, bez względu na szczebel sądu, w którym orzekają, a rada przestała być wyłącznie korporacyjną instytucją broniącą interesów sędziowskich elit. To reformy, jak i wiele innych, które pozwalają nam osiągnąć właśnie te europejskie standardy. I to jest pewien paradoks, że dziś krytykuje nas się, że rzekomo te europejskie standardy naruszamy w sytuacji, kiedy my do tych standardów zmierzamy. Te reformy mają służyć Polakom teraz i w przyszłości, bez względu na to, jaka polityczna opcja będzie sprawować władzę. I nie możemy zgodzić się na to, że jeżeli na przykład w Niemczech sędziów wybierają politycy bezpośrednio, to są ministrowie sprawiedliwości landów oraz przedstawiciele Bundestagu, jeżeli sędziów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak tego głośnego teraz Trybunału, również wskazują politycy i rządy, to nie możemy zgodzić się na to, że kwestionuje się nasze prawo do powołania Rady Sądownictwa, w której zasiadają sędziowie, w której sędziowie wybierają sędziów, ale sędziowie wcześniej wyłonieni przez polski parlament w ramach właśnie demokratycznego mechanizmu kontroli władzy sądowniczej, w ramach balansu poszczególnych władz, w tym władzy sądowniczej, władzy parlamentarnej. Nie możemy zgodzić się na tak jednostronną i wypaczoną krytykę naszych zmian, które zmierzają do tego, aby polskie sądownictwo było sprawne, skuteczne i odpowiednio szybko i sprawiedliwie działało. Ale wszystko to, co robimy, jest możliwe i będzie możliwe tylko wtedy, kiedy my będziemy przygotowywać przemyślane, dobre prawo, które jest fundamentem i podstawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Bez oręża, w postaci dobrego i mądrego prawa, państwo i jego instytucje, w tym wymiar sprawiedliwości, w tym sądy, nie mogą działać dostatecznie sprawnie. Bez dobrego i mądrego prawa nie ma sprawiedliwości ani bezpieczeństwa. Bez dobrego i mądrego prawa nie ma pomyślności obywateli, nie ma dobrobytu i nie ma rozwoju. I chciałbym jeszcze raz powiedzieć na koniec już tego wystąpienia, że prawo, organizacja państwa muszą być dobre, przemyślane, muszą opierać się na nowoczesnych konstrukcjach, muszą dawać szansę na dobre funkcjonowanie państwa, ale podstawą tego wszystkiego, tego całego porządku prawnego muszą być wartości. Wartości, które my musimy mieć odwagę bronić, o których my musimy mieć odwagę mówić i które musimy mieć dawać odwagę, dawać świadectwo. I jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować ojcu dyrektorowi. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym, całej rodzinie Radia Maryja, wszystkim zaangażowanym w dzieła związane z Radiem Maryja, za to odwagę dawania świadectwa w eterze, w radiu, w telewizji, w mediach, na uczelni, że jest ta tworzona silna opinia publiczna, chrześcijańska opinia publiczna, byśmy nie zapomnieli o tym, że sprawne sądy, szybko działające sądy, sprawne państwo, to jest rzecz bezcenna i niezwykle ważna, ale podstawą są wartości, podstawą jest nasza tożsamość, podstawą jest to, co określa nas i my musimy tej podstawie być wierni. I tym wartością służą dzieła, w które jesteście państwo zaangażowani. Tym wartością służy też uczelnia, w którym na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, Kościół i Ojczyzna. I chciałbym życzyć wam poza nauką, poza zdobywaniem wiedzy, poza poznawaniem nowych, ciekawych ludzi, nawiązywaniu relacji, też poza zabawą, do której odwoływał się pan minister, która też jest potrzebna, chciałbym życzyć wam odwagi w dawaniu świadectwa. Odwagi w dawaniu świadectwa tak na uczelni, tak w szkole, jak i później w przyszłym życiu zawodowym. Wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo.